7:12 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w Radiu Wnet. Dziś mamy oczywiście środę, 32 tydzień roku. Wschód słońca mogliśmy oglądać, drodzy Państwo, o godzinie 5:03. Na zachód poczekamy do godziny 20:20, a to pozwoli nam cieszyć się tym dniem przez 15 godzin i 17 minut. Jeszcze z ważnych informacji dzisiaj, drodzy Państwo, mamy między innymi taką, że imieniny obchodzi Wananty, Maria, a także Jacław. O, takie ciekawe imiona, no ale wszystkim im składamy najserdeczniejsze życzenia. Tutaj na Placu Zamkowym, jak jechałam do Państwa, to oprócz tego, że chyba jeszcze się bardziej doziębiłam, bo klima była cały czas rozkręcona na maksa, to też przy okazji spotkałam na Placu Zamkowym pielgrzymów. Dzisiaj pielgrzymka, która wyrusza stąd na Jasną Górę. Później pewnie wrzucimy Państwu kilka relacji na naszych mediach społecznościowych. A kolejna ważna informacja jest taka, z kim dziś porozmawiamy podczas poranka Wnet. Między innymi dr Krzysztof Winkler, analityk Warsaw Enterprise Institute. Pojawi się także dr Jacek Sariusz Wolski, wieloletni były eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. To dodatkowo porozmawiamy z Łukaszem Warzechą, a tematy od Bliskiego Wschodu, bo trwają te decydujące rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Cały czas w tym centrum uwagi znajduje się cieśnina Ormus. No i pytanie, jak ta sytuacja przełoży się na sytuację geopolityczną na świecie, ale też po prostu na naszą kieszeń, bo przecież jak Państwo tankujecie samochody, no to te ceny paliwa tak naprawdę ekstremalnie, można powiedzieć, szybują w górę już od 5 tygodni coraz bardziej. Pytanie, kiedy to się zatrzyma i czy w ogóle się zatrzyma, a to jest częściowo powiązane z cieśniną Ormus. Porozmawiamy także o przyszłości byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Czy może on zostać liderem na prawicy? To tutaj temat do Łukasza Warzechy. I drodzy Państwo, o godzinie 8:30 do studia Radia Wnet przyjedzie dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, a później porozmawiamy jeszcze z Adamem Borowskim. To tak wygląda poranek Wnet, a już teraz mamy połączenie z pierwszym gościem, dr Krzysztof Winkler, jak już wspominałam, analityk WEI, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dobrze, to zacznijmy w kilku słowach od ciśniny Ormus. Trwają te kluczowe rozmowy. Co jest dziś ich największą stawką?
Stawką w tej chwili jest otwarcie cieśniny Ormus bez żadnych dodatkowych warunków. W tym przypadku opłat, które miałyby trafiać najpierw do Iranu, ale w tej chwili mówi się też, że do Omanu. Sytuacja jest skomplikowana z tego powodu, że w Iranie w zasadzie rządzi w tej chwili gwardia rewolucyjna. Oficjalne władze, łącznie z prezydentem Pezeszkianem, ministrem spraw zagranicznych Rakcim i taka frakcja, można powiedzieć, umiarkowanych polityków irańskich, ma coraz mniej do powiedzenia. I gwardia rewolucyjna chce iść po prostu na maksymalne zwarcie. I oni upatrują szansę w przetrwaniu reżimu w tym, że zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych i zwiększenie presji na ceny paliwa w Stanach Zjednoczonych, być może podniesienie inflacji, pogorszenie warunków życia amerykańskich wyborców miałoby doprowadzić do tego, że Kongres, a przynajmniej jedna z jego izb, może zostać przejęta przez, no niestety już mocno komunizującą część Partii Demokratycznej, no co oczywiście otworzyłoby drogę do po pierwsze wewnętrznej presji na prezydenta Trumpa, a po drugie na zmniejszenie presji z kolei na Gwardię Rewolucyjną i Iran. Z takich głosów, które mówią, jak można sobie poradzić z tą sytuacją, ciekawą propozycję zgłosił były już wojskowy izraelski pułkownik Cohen, który twierdzi, że jedyną metodą wywarcia realnego wpływu na Gwardię Rewolucyjną, obok oczywiście uderzeń w infrastrukturę podwójnego zastosowania i degradacji dalej możliwości przeprowadzania przez nią ataków, no jest po prostu rozpoczęcie polowania na najwyższych rangą urzędników tej formacji i stopniowo eliminowanie ich fizyczne.
To, co no właśnie, ale to tutaj panie doktorze dopytam, czy na ile ta eliminacja no, tych może najbardziej, nie wiem, charyzmatycznych przywódców, tutaj urzędników, o których pan mówi, faktycznie przekłada się na osłabienie takich formacji, bo pamiętamy i ze Strefy Gazy kwestię Hamasu, czy też libański Hezbollah, no i też pamiętamy te doniesienia, że jednak te struktury bardzo szybko się odbudowują i tam nie ma jakiejś takiej pustki, bo po po jednym liderze zaraz przychodzi, czy kreowany jest następny. Czy to jest takie realne działanie na prawdziwe osłabienie długofalowe, a być może nawet właśnie zniszczenie tego rodzaju ugrupowań, czy raczej tylko no, pewna taka kosmetyczna zmiana, a zaraz pojawia się kolejny?
To akurat miałoby wprowadzić zamieszanie w szeregach Gwardii Rewolucyjnej i spowodowanie, że ci ludzie będą swego rodzaju paranoi, będą się bardzo bać o swoje bezpieczeństwo, ograniczą poruszanie, kontakty i tak dalej. Natomiast oczywiście, tak jak pani redaktor zauważyła, to jest bardziej skomplikowane. Tutaj presja musi być prowadzona nie tylko personalnie na liderów, kolejnych liderów Gwardii Rewolucyjnej, ale też przede wszystkim na irański przemysł, na instalacje wojskowe, być może też na instalacje podwójnego zastosowania, czy infrastrukturę transportową i energetyczną. Blokady irańskich portów. Jedna z organizacji, która składa się z opozycjonistów irańskich, zauważyła, że od dłuższego czasu już w zasadzie ruch irańskich statków jest całkowicie wstrzymany. Znaczy te, które opuściły przed ponowną blokadą cieśniny Ormuz i portów irańskich, amerykańską, Iran, skupiają się na kotwicowiskach w zasadzie w całym rejonie Indo-Pacyfiku, natomiast te, które są załadowane między innymi ropą, no to w rejonie wyspy Kark też na kotwicowiskach przebywają, bo nie są w stanie opuścić Zatoki Perskiej. Więc tutaj ta presja militarna i gospodarcza z wysoką inflacją, mówi się o 69% miesięcznie ta inflacja, ona rośnie. I też problemy zaopatrzeniowe, no to też powoduje, że no to zaplecze ekonomiczne czy gospodarcze wysiłku wojennego Gwardii Rewolucyjnej po prostu słabnie. A z drugiej strony ewentualna pomoc, która mogłaby wzmocnić Gwardię Rewolucyjną, czy pomóc ze strony Rosji, Chin w zasadzie nie przychodzi. Mhm. Więc to powoduje, że te działania po prostu przynoszą efekt. I tak jak stwierdził sekretarz stanu Marco Rubio, bardzo często mimo oficjalnej takiej buńczucznej retoryki, że my nie rozmawiamy, nie będziemy prowadzić negocjacji z Amerykanami, a w zasadzie wygrywamy, no okazuje się, że za kulisowymi kanałami jednak reżim irański chce rozmawiać, nawet jeśli przez pośredników w Katarze czy Omanie. No i być może właśnie te ostatnie informacje, że znowu jesteśmy na krawędzi, można powiedzieć, kolejnego porozumienia, to wcale nie muszą być dane podawane przez amerykańską administrację w sposób na wyrost czy fałszywy, tylko po prostu Iran no jest jednak pod presją i jego potencjał do prowadzenia dalszych działań wojennych jest po prostu degradowany cały czas. A z drugiej strony musimy pamiętać jeszcze o jednej bardzo istotnej rzeczy, o której się zapomina w naszej części Europy. W Stanach Zjednoczonych trwa w tej chwili kontrrewolucja. Trumpowska, można tak powiedzieć. I środowiska liberalno-lewicowe bardzo mocno starają się tej kontrrewolucji przeszkadzać. Również w tym, że bardzo często media liberalno-lewicowe podają informacje niekorzystne dla administracji. Znaczy niekoniecznie, czy one są prawdziwe, czy one są naciągane, czy one są w jakiś sposób agregowane. Chodzi o to, żeby utrudnić życie tej administracji.
No właśnie, a czy
to działa.
Ponieważ to działa, czy tak?
Działa. Tak, działa na korzyść właśnie sił liberalno-lewicowych, które po prostu tracą władzę w tej chwili w Stanach Zjednoczonych.
One tracą władzę, część analityków wskazuje już, że tracą tak naprawdę władzę od kilku lat i też to ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa jest pokłosiem właśnie tego,
tak,
że ta myśl jakby liberalna tam się wyczerpała, ale chciałam jeszcze tylko dopytać o jedną rzecz. Ten nasilający się kryzys migracyjny, który my teraz obserwujemy w Europie, żeby trochę może połączyć ze Stanami Zjednoczonymi, bo dzisiaj Komisja Europejska zapowiada no, zaostrzenie takiej retoryki, też zmiany przepisów dotyczących właśnie imigrantów. A czy my możemy się czegoś nauczyć od Stanów Zjednoczonych?
Oczywiście, że tak. No, jest to element niestety tej wojny kulturowej, która trwa w tej chwili na szeroko pojętym Zachodzie, dlatego że w zasadzie bez specjalnej zmiany prawa, w momencie kiedy władze zostały objęte w Stanach Zjednoczonych przez administrację Donalda Trumpa, mniej więcej między lutym, czy w zasadzie końcem stycznia, a czerwcem 25 roku ograniczono nielegalną migrację do Stanów Zjednoczonych dosłownie zero. I w tej chwili, jeżeli nawet pojawiają się pojedyncze przypadki nielegalnego przekroczenia granicy, to one są wyjątkiem. Zastosowano po prostu te przepisy, które są, tak jak one zostały napisane, zgodnie z ich duchem. I myślę, że gdyby Europa robiła dokładnie tą samą politykę, czyli nie otwierano granic, nie poddawano się presji różnych szantaży i płacono pieniądze tylko po to, żeby mieć spokój i nie stosowano właśnie tej antyzachodniej ideologii, której, no, można powiedzieć, takim przykładem wręcz sztandarowym jest komunista po prostu Pedro Sanchez, no to na pewno osiągnęlibyśmy znacznie lepsze rezultaty w zwalczaniu nielegalnej migracji. Ale właśnie część problemów Europy, te energetyczne, te właśnie migracyjne, też związane z demografią, to jest kwestia tego, że niestety musimy, no, stanąć, można powiedzieć, trochę w prawdzie i powiedzieć sobie, że część klasy politycznej, część elit zachodniej Europy, również u nas liberalno-lewicowej, to nie są elity, które dbają o rozwój własnych państw, tylko to są elity, które po prostu bronią swojego stanowiska i swoich przywilejów. I niestety część ich ideologii to jest, no, wręcz wroga co do państw zachodnich. To jest,
no,
niestety
właśnie
prawda, to co stwierdził Marco Rubio między innymi.
To jest niestety prawda, no i też te obrazki, które obiegają świat, cena energii, którą Europejczycy płacą na co dzień, którą my odczuwamy, no ona jakby brutalnie nakazuje w tej prawdzie stanąć, ale czy decydenci, czy elity faktycznie też czują tak samo, bo może dla nich to nie są tak wysokie ceny, albo dla nich to nie jest taki problem, bo nie do końca dotyka ich i ich bliskich.
Dla nich nie jest, ponieważ to jest element właśnie realizacji ich ideologicznych celów, które sobie założyli. Natomiast, no, jedynym rozwiązaniem będzie w tym momencie, w optymalnym scenariuszu, wariant amerykański, to znaczy odsunięcie od władzy tych środowisk w czasie wyborów i potem stopniowa degradacja ich źródeł finansowania i po prostu czyszczenie między innymi szkół wyższych, zwłaszcza uniwersytetów w zakresie właśnie tej, można powiedzieć, czerwonej profesury, która degraduje po prostu szkolnictwo wyższe w Europie Zachodniej w tej chwili, to co się stopniowo dzieje w Stanach Zjednoczonych teraz. No ale niestety możemy też spodziewać się tego, że te środowiska będą na tyle mocno i do końca bronić swojej pozycji, że możemy być świadkami również gwałtownych zmian władzy w rodzaju różnego rodzaju zamieszek czy swego rodzaju rewolucji, czymś w rodzaju tego, co Peter Tecznie określał po prostu nad produkcją elit i też tego, co powoduje, że ludzie już widać, że zaczynają mieć dosyć tego, że we własnym kraju są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. I to też może wywołać frustrację i po prostu fizyczną reakcję, to znaczy tego, że, no, społeczeństwo zachodnie wezmą sprawy w swoje ręce, a to nigdy się dobrze nie kończy, bo to zawsze kończy się wybuchem przemocy.
Powiedział dr Krzysztof Winkler, analityk Warsaw Enterprise Institute. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz.
Dziękuję.
Pozdrawiamy, drodzy państwo, 7:25, poranek wnet trwa. Za kilka chwil porozmawiamy z Łukaszem Warzechą, a potem pojawi się Studio Szanghaj, czyli Andrzej Zawadzki, El Yang. Druga godzina to dr Jacek Sariusz-Wolski, później dr Artur Bartoszewicz i Adam Borowski. I to będą już goście w studio, przynajmniej tych dwóch ostatnich. A dr Jacek Sariusz-Wolski będzie z nami na łączeniu wideo, ale zanim te wszystkie rozmowy, to jeszcze muzycznie Three Doors Down pod numerem 1. Posłuchajmy. I tak, drodzy Państwo, punktualnie godzina 7.30, czyli półmetek pierwszej godziny Poranka Wnet za nami, ale przed nami jeszcze dużo ciekawych rozmów, a jedna z nich to rozmowa z redaktorem Łukaszem Warzechą, to dziennikarz, publicysta, między innymi Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No dobrze, to teraz przejdźmy trochę do polskiej polityki. Zacznijmy od rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Wczoraj były premier powiedział, te słowa zostały odebrane przez część środowiska związanego z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, jako nawet groźby pod jego adresem. Powiedział, że zna wiele, nie wiem czy to nazwać tajemnic, czy może podać przykłady na to, że te główne decyzje w Prawie i Sprawiedliwości zapadały zawsze za zgodą właśnie Jarosława Kaczyńskiego. No tylko pytanie, jak te słowa interpretować, bo chyba każdy, kto chociaż odrobinę polityką się interesował, no miał tego świadomość, że raczej PiS należy do bardziej takich hermetycznej grupy i raczej te wszystkie ważne decyzje, no były przepuszczane przez decydentów.
Może nie tyle hermetycznej, co hierarchicznej, a nawet ja bym powiedział centralistycznej. I oczywiste jest, że najważniejsze decyzje musiały zapadać w porozumieniu i przy akceptacji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast to, co teraz obserwujemy z obu stron, bo to pani wspomniała, co powiedział pan Mateusz Morawiecki, no ale przecież pan Jarosław Kaczyński i jego z kolei sojusznicy wskazują na sprawy, w których rzekomo odpowiedzialność miała spoczywać tylko na panu Mateuszu Morawieckim, czy też miał on te decyzje podejmować sam. Najgłośniejsza taka wypowiedź to ta pana Jacka Kurskiego w telewizji Republika, który sugerował, że pan Mateusz Morawiecki jakoś sam z siebie na mocy własnej decyzji skonstruował listę kamieni milowych i celów Krajowego Planu Odbudowy i że tą listą został zaskoczony pan Jarosław Kaczyński, co oczywiście również trudno uwierzyć. Jakkolwiek prawdą jest, że ta lista została dostarczona członkom rządu w ostatniej dosłownie chwili z kancelarii premiera, o czym ja zresztą już bardzo dawno temu pisałem. Natomiast to ten festiwal wzajemnych oskarżeń nawet mnie trochę zaskakuje i to nie dlatego, że to się nie dzieje w polityce, że to jest czymś dziwnym, to się zdarzało, natomiast zaskakuje mnie trochę jednak poziom tej zajadłości, który pokazuje, jak bardzo w PiS-ie było już źle. Mhm. I tutaj można postawić też pytanie o to, co się stanie ewentualnie po wyborach, to znaczy jeżeli ktoś sobie wyobraża, że wszystko można później skreślić i takie słowa wzajemne oskarżenia nie mają znaczenia, to jednak się myli. Oczywiście w polityce bardzo wiele razy bywało tak, że się odkładało urazy gdzieś tam na bok i szło się wspólnie, jeżeli taki był interes, no bo to właśnie jest polityka, ale wskazuje na jedną ważną rzecz. Żeby wspólnie rządzić, trzeba mieć do siebie pewien podstawowy poziom zaufania. Bez tego się po prostu nie da. Albo te rządy wspólne będą bardzo krótkie. To, co się w tej chwili dzieje, moim zdaniem podkopuje ten kluczowy, taki najbardziej podstawowy zasób zaufania pomiędzy tymi środowiskami. I dlatego uważam, że tutaj z późniejszym ewentualnym wejściem w jakiś sojusz może już być problem.
No właśnie, bo jest, obserwujemy taką klasyczną walkę o przywództwo, ale też właśnie biorąc pod uwagę no jednak niezbyt już mocną pozycję Prawa i Sprawiedliwości, to ona jest na tyle ostra, że może zaskakiwać. Pytanie w takim razie, kto może wyjść z niej zwycięsko i czy faktycznie były premier no, ma szansę stać się tym nowym liderem na prawicy?
Mieliśmy dwa sondaże głośne, chociaż tych sondaży już uwzględniających pana Morawieckiego i jego, no właściwie chyba trzeba tak powiedzieć, ugrupowanie było więcej. Natomiast ten ostatni, najnowszy sondaż, no on pokazuje sytuację zasadniczo inną niż poprzedni. Bo poprzedni wskazywał, że grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości podzieliła się chyba z tego co pamiętam nie porówno, ale sporą jej część odebrało właśnie to środowisko pana Morawieckiego i widać było, że to jest jeden zasób. Ten jeden zasób, który tam wynosi powiedzmy około 26 czy 27% podzielił się na dwie części. Natomiast najnowszy sondaż, bodajże z wczoraj, pokazuje już coś innego, czyli pokazuje, że Prawu i Sprawiedliwości pozostała niemal w całości ta grupa wyborców, a ugrupowanie czy środowisko pana Morawieckiego nawet nie przekraczało progu wyborczego. To jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy poparciem na poziomie 7-8%, a poparciem na poziomie 3, niecałe 4%. Więc chyba trzeba jednak poczekać na więcej sondaży i na jakąś stabilizację. Trzeba też pamiętać, że bardzo często pojawia się w badaniach opinii publicznej efekt świeżości. Bardzo dużo ugrupowań przez to przeszło, które najpierw zyskiwały poparcie na poziomie nawet kilkunastu procent, po czym kiedy to się stabilizowało i urealniało, czyli po paru miesiącach, to poparcie spadało do poziomu paru procent, a potem nawet z czasem znikało kompletnie. Zatem nie wiemy, jak to będzie ostatecznie wyglądało, ale widzę tutaj strategię pana Morawieckiego. Ona jest bardzo wyraźnie widoczna. Jeżeli byśmy spojrzeli z większego dystansu, to co zobaczymy? Zobaczymy Prawo i Sprawiedliwość, które jest strukturą bardzo skostniałą i nie było w stanie wygenerować z siebie od 2023 roku żadnego nowego pomysłu, żadnego przesłania, nie było w stanie się mocno zreformować wewnętrznie i właściwie nadal tak jest w tej chwili. PiS jest skupiony przede wszystkim na atakowaniu pana Morawieckiego, natomiast nadal nic nie słyszymy o jakiejkolwiek sensownej, nowej, świeżej propozycji dla wyborców. Z kolei pan Morawiecki, którego, żeby było jasne, ja nie uważam za osobę z dobrymi pomysłami dla Polski, ale on jakieś pomysły ma i on jest takim trochę czarodziejem marketingowym. On bardzo potrafi robić wrażenie, że jest pełen nowych idei, że jest całkowicie otwarty. No, na tej zasadzie zresztą skupił różnych ludzi na tym swoim grillu. Tam bardzo szerokie było grono osób zaproszonych. Nie tylko mówię o tych, którzy brali udział w panelach, ale też tych, którzy po prostu zostali zaproszeni na wydarzenie. Więc on idzie tym tropem. On chce pokazać teraz, że jest tym lepszym PiS-em. I chyba tutaj bardzo symboliczna była okładka Gazety Wyborczej z weekendu, która puszcza oko do pana Mateusza Morawieckiego, pytając w okładkowym tekście, wreszcie nowoczesna prawica czy PiS w przebraniu? No to jest trochę tak, jakby tam z ulicy Czerskiej puszczano właśnie to oko do pana Morawieckiego, mówiąc, no postaraj się, Mateusz, postaraj się, to może będziesz taką, w cudzysłowie, prawicą, którą my jesteśmy gotowi zaakceptować.
No właśnie, czy takie samo oko do Mateusza Morawieckiego puszcza Sławomir Bentzen albo Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji?
Nie widzę czegoś takiego, wręcz przeciwnie. Komentarze, jeżeli w ogóle się zdarzały, to one dotyczyły ze strony tych polityków, one dotyczyły samej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. I bardzo trudno byłoby chyba tym ludziom powiedzieć własnym wyborcom, że pan Mateusz Morawiecki to jest osoba, z którą warto nawiązywać jakieś bliższe polityczne relacje. Ja pamiętam taką wypowiedź pana Sławomira Mentzena, z którą właściwie się zgadzam, że pan Mateusz Morawiecki to jest jedna z niewielu osób w PiS, z którym się da rozmawiać, w tym sensie, że on ma jakieś merytoryczne podstawy, podbudowę, że z nim da się prowadzić normalną dyskusję, no ale to nie znaczy, że da się z nim współpracować, czy tym bardziej budować jakiś wspólny koncept polityczny. Przecież trzeba pamiętać, że wszystko to, właściwie tak, nawet nie prawie wszystko, dokładnie wszystko to, co Konfederacja krytykowała w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, miało twarz pana Mateusza Morawieckiego. Polityka covidowa, kiedy on teraz, przepraszam, u pana Bogdana Rymanowskiego mówi, że bohatersko stawiał opór panu Kaczyńskiemu, który chciał przymusowo wyszczepić wszystkich Polaków, no to naprawdę wygląda już dosyć pociesznie. No więc polityka covidowa, polityka wobec Ukrainy, bardzo ważna rzecz z punktu widzenia zwłaszcza Nowej Nadziei, partii pana Mentzena, czyli polityka wobec przedsiębiorców, czyli kwestia Polskiego Ładu. No, za tym wszystkim stał pan Mateusz Morawiecki. Więc teraz stwierdzenie, że z nim właśnie warto by było cokolwiek układać ze strony któregoś z liderów Konfederacji, myślę, że byłoby bardzo trudne do przełknięcia dla ich elektora.
To jeszcze w kilku słowach powiedzmy o premierze Donaldzie Tusku i o tym, jak na tej całej sytuacji, albo ile na tej całej sytuacji zyskuje obecny rząd, no biorąc pod uwagę turbulencje tak naprawdę wszędzie, od służby zdrowia po, prawda, gospodarkę, po ceny paliw, o których teraz bardzo głośno, na ile ten konflikt wewnątrz PiSu może im pomagać odwracać uwagę od rzeczy ważnych dla nas wszystkich.
No to jest dosyć oczywiste. Dla pana Donalda Tuska jest to sytuacja wręcz wymarzona. Pani tutaj wskazała na kilka problemów, ale ja bym jeszcze do tego dorzucił ten najnowszy, czyli kwestię obawy związanej z poziomem bezpieczeństwa zewnętrznego. Mam na myśli tę sytuację ze spadającą rakietą na Lubelszczyźnie, kompletnie nieudany, niedziałający właściwie system alarmowy, kwestie RCB generującego jakieś zupełnie absurdalne alarmy i ostrzeżenia i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest bardzo poważny problem, zwłaszcza, że spora część Polaków, jak się okazuje, ma jakąś obawę przed konfliktem zbrojnym. No i tak, oczywiście, że konflikt w PiS powoduje, że w jakimś stopniu zwolnieni są politycy rządzącej koalicji odpowiedzialności za te wszystkie sprawy. Ja widziałem taką scenę, która mnie dosyć rozbawiła chyba to było w Radiu Tok FM, nie jestem pewien, nieważne, rozmawiała z panem Radosławem Sikorskim, Dominika Wielowiejska. I pani Wielowiejska przytoczyła taką hipotezę, która krąży w różnych miejscach, że tak naprawdę pan Morawiecki działa tu niejako na zlecenie pana Donalda Tuska, czyli że rozbija PiS na zlecenie pana Donalda Tuska, na co bardzo uchachany pan Sikorski mówi, to znaczy, że nasz plan świetnie idzie. No to pani Wielowiejska mówi, ale to pan potwierdza, że to jest wasz plan. Na co znów bardzo uchachany pan Sikorski mówi, pani rozumie, że nie mogę tego potwierdzić, ha, ha, ha. No więc oni mają ubaw, oni się tym bawią, oni się cieszą, że to się dzieje, będą podsycali pewnie, ale nawet nie muszą tego robić, bo ten konflikt tak ma wielką intensywność, ale pewnie będą podsycali, jak będą mieli okazję, te wzajemne niesnaski. Im po prostu w to graj. No tylko, że jeżeli się środowisko polityczne rozstaje w takich okolicznościach, to właściwie zawsze temu towarzyszą jakieś nieporozumienia i publiczne pranie brudów. Tego się nie da uniknąć. W tego typu sytuacji nie jest to pierwsza taka sytuacja w Polsce. No tylko, że tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, tutaj jednak intensywność tego konfliktu trochę mnie zaskoczyła.
To jeszcze na zakończenie, bo mamy dwie minuty, a faktycznie no, wspomniał pan o, no, chyba jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, no, kluczowym temacie, ta rakieta, która spadła na nasze terytorium. To, że niestety potwierdziły się te niepokojące dane dotyczące tego, w jaki sposób chronimy nasze niebo, ale to jak potem ta sytuacja została zagospodarowana i medialnie, i właśnie w takim przekazie do obywateli, jak pan to ocenia?
Myślę, że nie nastąpiło nic uspokajającego. Ten system, mam na myśli system ostrzegania, koordynację alertów RCB z innymi sposobami ostrzegania, on działa źle od dawna. To nie jest jakaś nowość. Jeżeli ludzie kpią z tego, jakie informacje przychodzą za pomocą alertów RCB, a są to głównie informacje pogodowe i to na ogół się nie sprawdzające, to przecież to nie jest tak, że pan Kierwiński skonfigurował sposób działania RCB. RCB tak działa od dobrych paru lat. To jest jeszcze kwestia rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko że obecny rząd nic z tym nie zrobił, a sytuacja, kontekst się zmieniły.
Zmieniła, tak.
I jednak należałoby tutaj zacząć na serio myśleć o tym, żeby ten system radykalnie zreformować. Kwestia schronów, miejsc schronienia, kwestia dyletanctwa technologicznego tej władzy, wysyłanie za pomocą SMS-a linku, no to jest naprawdę kompletnie niepoważne.
Powiedział pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję za komentarz.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i pięknego dnia, choć chyba bardzo gorącego, tak się zapowiada.
Tak jest, tak się zapowiada, przynajmniej z perspektywy Warszawy, Placu Zamkowego. No ale dobrze, no lato, więc może korzystajmy, drodzy państwo.
W Krakowie też... tak samo, mogę powiedzieć.
W Krakowie tak samo, to pozdrawiamy w takim razie wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy pana redaktora z Krakowa, no ale żniwa są, więc teraz już chyba ten czas, że to słońce jest bardzo przydatne. Wcześniej czekaliśmy na deszcz, a teraz trzymajmy kciuki, bo chociaż przy tych cenach na skupach, to nie wiem, czy tak należy te kciuki trzymać, ale tak, zawsze lepsze coś niż nic, więc słońce nam się przyda. 7:45, drodzy państwo, poranek wnet trwa, a my za kilka chwil przeniesiemy się do Szanghaju, czyli czas na studio Szanghaj, ale to za momencik.
Radio Wnet uszami słuchaczy.
Uwielbiam państwa, uwielbiam wszystkich państwa, uwielbiam i bardzo, bardzo dzięki temu radiu jakoś potrafimy funkcjonować, jeszcze nie popadamy w całkowitą rozpacz tym, co się dzieje.
Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
Studio Szanghaj.
Studio Szanghaj, drodzy państwo, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Państwo nie słyszeliście tych rozmów przed momentem, ale pytał się, ile stopni. Ja myślałam, że może 28, 30, ale tutaj Tomasz Rosłon, który realizuje Poranek Wnet, mówi, że nawet 35 stopni Celsjusza dzisiaj w Polsce, a gospodarz studia Szanghaj mówi, że przynajmniej pogodę mamy podobną, ale z jedną drobną różnicą, tam jest dużo większa wilgotność powietrza, więc też te upały są inaczej odczuwane. Czy to jest prawda? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Tak, właśnie... To jest właśnie to, co temperatura mi już specjalnie nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się, ale ta wilgotność, która sięga 70-80, a jak przychodzi jeszcze deszcz, to jest 90 stopni, to jest po prostu sauna.
No właśnie, bo to zupełnie inaczej nasz organizm to odczuwa, tym bardziej może taki nieprzystosowany w 100%, czyli taki organizm, który z innej części świata tam przyjechał. A nie będę tutaj pytała o prywatne rzeczy, ale rozumiem, że pan też w Szanghaju się pan nie urodził, prawda?
Tak, dokładnie.
Tak jest. No dobrze, no to teraz przejdźmy już do tematów, bo tych tematów przygotował pan sporo. W takim razie ja już oddaję głos do gospodarza studia Szanghaj.
Tak, proszę państwa, ja wiem, że dzisiaj mamy takie ciężkie tematy w Radio Wnet, ale ja chciałem trochę luźniejsze, ale też jest mniej ważne, szczególnie z punktu widzenia, co się narobiło w chińskim internecie z tego powodu. A mianowicie chcę przedstawić takie tło sporu, jakie Louis Vuitton, znany przecież wszędzie i na świecie, i w Chinach wytoczył o znak handlowy. I to sądzę, że też warto, żeby spojrzeli na to i przedsiębiorcy, których chcą tutaj zaistnieć. W dodatku okazało się, że wygrana tej francuskiej luksusowej marki w sprawie o naruszenie znaku towarowego przeciwko właśnie chińskiej sieci herbaciarni Moly Tea wywołała ostrą debatę publiczną w Chinach na temat tego, w jakim stopniu zagraniczna marka powinna mieć prawo do wyłącznych uprawnień, do motywów zakorzenionych we wspólnych tradycjach kulturowych. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż flagowa marka Louis Vuitton pozwała Moly Tea w Suzhou, w mieście tutaj na wschodzie kraju, jest to 100 km od Szanghaju, twierdząc, że logo chińskiej sieci, tej herbaciarni, w kształcie kwiatu jest zbyt podobne do wzoru monogramu Louis Vuitton. Zgodnie z orzeczeniem sądu w pierwszej instancji, sądu ludowego jak zwykle, on orzekł, że kwestionowane logo Moly Tea jest zasadniczo podobne do znaku towarowego Louis Vuitton pod względem stylu, układu elementów i linii. No i oczywiście to też i w prasie zagranicznej zauważyłem, pojawiło się, sąd nakazał Moly Tea oczywiście zaprzestania naruszenia, publiczne przeprosiny i zapłatę 10,3 miliona RMB, co się przekłada na polskie 5,7 milionów złotych. Wcale nie mało. Odszkodowanie oczywiście dla LV. Oczywiście natychmiast założyciel Moly Tea poinformował jednak, że chińskie media, że firma natychmiast złoży apelację. Mimo to wywołało to wszystko bardzo gorącą dyskusję w internecie. Kontrowersje wykroczyły poza kwestię podobieństwa obu logotypów, przepraszam, stawiając głębsze pytania o to, czy wspólne wzory dekoracyjne mogą zostać zmonopolizowane na mocy prawa znaków towarowych i gdzie sądy powinny wyznaczyć granicę między legalną ochroną marki a prywatyzacją publicznych zasobów kulturowych. Centrum sporu stanowi nie całe logo Louis Vuitton, tylko jeden z czteropłatkowych elementów kwiatowych, który jest wykorzystany w Louis Vuitton wzorze. I który oczywiście pojawia się obok zazębiających inicjałów LV, LV i innych geometrycznych wzorów. Louis Vuitton stworzył ten monogram pod koniec XIX wieku, oczywiście częściowo jako element zabezpieczający je przed podrawianiem. Później oczywiście stał się to bardzo rozpoznawalną marką na jego produktach. W Chinach oczywiście Louis Vuitton zarejestrował to, nie tylko właśnie pełen wzór znaku handlowego, co jest też istotne w tej sprawie, ale jego poszczególne elementy, na które składa się ten znak towarowy. Firma natomiast Molitis z siedzibą w Shenzhen również wykorzystała czteropłatkowy układ kwiatu, ale ona tylko kwiatek, jako swój główny symbol i oczywiście eksponując go wszędzie na szyldach, na kubkach, na torebkach i w ogóle wszędzie, gdzie się da. Sąd oczywiście w Suzhou orzekł, że chociaż produkt Louis Vuitton należą do segmentu premium i generalnie obsługują inną grupę klientów niż Molity, ale konsumenci mogą nadal zakładać, że sieć napojów nawiązała współpracę lub inną relację handlową z marką luksusową. To tak ładnie powiedziane, ale chińskie marki bardzo często, proszę państwa, wchodzą w takie porozumienia z innymi, produktami towarowymi, z innymi właśnie towarami czy znanymi markami, które pozwalają im na częściowe wykorzystanie ich znaku, czy wspólne wykorzystanie znaku. Więc tutaj sąd to tak uzasadnił. Oczywiście to wszystko, te wszystkie uzasadnienia sądowe wywołało bardzo dużo dyskusji w internecie, jak wspomniałem. Zresztą podzieliło to również prawników i nie tylko internautów. I to w mediach społecznych, jak i oficjalne media. W tej sprawie, że sprawa jest właśnie ważna i że ja się nią też państwu zajmuję i przedstawiam, jest to, że sam dziennik Renmin Rybao, czyli dziennik ludu, organ, oficjalny organ KC Komunistycznej Partii Chin, również zajął się tą sprawą. I stwierdził, że firmy, wprawdzie stwierdził, że firmy mają prawo do kreatywnej adaptacji publicznych zasobów kulturowych i przekształcania ich w zarejestrowane znaki towarowe, ale taka rejestracja nie powinna pozwalać im na pełną monopolizację lub prywatyzację podstawowego dobra kulturowego. Wezwał więc do zawężania ochrony znaków towarowych pochodzących ze wspólnych dóbr kulturowych. Czyli taki symetryzm po chińsku. Jestem teraz ciekaw, bo to odwołanie, w jakiej będzie w drugiej instancji właśnie orzeczenie, kiedy już tutaj dziennik sugeruje jednoznacznie. No, dalej firma, oczywiście Louis Vuitton twierdzi, że jego monogram został zainspirowany secesją, japonizmem, coś z japonistyki, gotycką sztuką heraldyczną. Natomiast przechodząc właśnie do tej sprawy, chińscy użytkownicy mediów społecznościowych porównują jednak ten czteropłatkowy, bo to dosłownie takie cztery płatki, element z tradycyjnym chińskim wzorem. To jest taki wzór kielicha, który został używany przez instrumencie, i to jeszcze z dynastii Tang, czyli to było jakieś 1300-1400 lat temu. I w tej sprawie oczywiście nastąpiło, że ten monogram, to wszystko, to jest przecież chińskie dziedzictwo kulturowe i nie może ono być wykorzystane do prawa i jak to komercyjnego. W internecie pojawiły się hasztagi takie jak LV, nikt cię nie wspiera, albo LV gnębi naszych przodków za brak rejestracji znaków towarowych, co było rozpowszechnione w mediach społecznościowych no wręcz powszechnie. Niektórzy konsumenci zareagowali zresztą, jak to w Chinach bywa, to też jest ciekawostka, oczywiście zwiększając zamówienia w Moli T w geście solidarności. I popularne hasło, które było propagowane wtedy w tym nastroju, to było takie, że Moli T wprawdzie przegrała sprawę, ale zdobyła nasze serce. No, nie wszyscy jednak stanęli oczywiście po stronie Moli T, ale mniejszość twierdziła, że LV po prostu korzystało ze swoich praw, a postępowanie samej Moli T sprawia, że jest to słaby argument w szerszym kontekście sporu o te właściwości kulturowe. I no tutaj dochodzimy też do jednej takiej sytuacji ważnej też dla przedsiębiorców wszystkich zagranicznych, którzy tutaj chcą działać i rejestrować znaki, że właśnie tu się pojawia zasada obowiązująca w chińskim prawie co do znaków, kto pierwszy, ten lepszy. Prawo o znakach towarowych nie chroni samego pochodzenia pomysłu, ale zdolność znaku do identyfikowania konkretnej marki. A monogram LV jest zarejestrowany w Chinach już od dziesięcioleci. No niestety, tutaj natomiast, ale komentarze w internecie były bardzo gorące. Rzeczywiście tutaj przypuszczam, że jednak państwo trochę zadziałało, no bo na przykład emocje społeczne od ataku na markę LV, na firmę, przeniosły się na sąd ludowy w Shuzhou, gdzie komentarze w internecie oskarżyły go o faworyzowanie zagranicznej marki, a nawet o korupcję. Te twierdzenia mówią oczywiście jak najmniej o postępowaniu sądu, prawie, a więc o tym, jak szybko sprawa, ale o tym świadczy, jak szybko sprawa stała się w Chinach takim testem lojalności, patriotyzmu, gdzie tutaj właśnie się skupiła cała uwaga internautów. Stąd również i ta krytyka przeniosła się na organy ochrony własności intelektualnej. A mianowicie wielu internautów, komentatorów zadało konkretne pytanie, jak w ogóle wzór przypominający elementy chińskiego dziedzictwa został zatwierdzony do rejestracji jako znak towarowy. Niektórzy twierdzą, że mogą zaakceptować fakt, że LV zarejestrowało swój monogram jako całość, jako ten złożony układ, który daje tą tożsamość marki. Ale odrzucają koncepcję, że pojedynczy, samodzielny element tego wzoru, sam czteropłatkowy ten właśnie kwiat, może być chroniony tak, jakby należał wyłącznie do LV. No, pojawiły się też również oczywiście takie wpisy, że domagające się unieważnienia znaku towarowego Louis Vuittona, co oczywiście jest całkowicie niemożliwe. Tak więc w tym momencie właśnie sytuacja już w zasadzie nie tylko, że wymknęła się spod kontroli emocji społecznych, nie tylko chińskie społeczeństwo odczucia kontramarka zagraniczna, ale skupiło się na dzielących internautów na dwa obozy. Jeden z nich argumentuje z prawnego punktu widzenia, że orzeczenie jest słuszne i Moli T powinna być tego świadoma, a druga, że argumentuje z perspektywy kultury narodowej i nigdy nie powinna być przedmiotem prywatnej własności. Także każda ze stron oskarża drugą o ignorowanie prawa lub przyjęcia nadmiernie zachodniego podejścia, a wiadomo, że w internecie nikt niczego nie rozstrzygnie, również chińskim. Ale na szczęście chiński sąd już rozstrzygnął, przynajmniej w pierwszej instancji.
Przynajmniej w pierwszej instancji. No i tak naprawdę mamy ostatnią minutę na pana korespondencję, więc może tylko króciutko. Ja zaczepię już nie znak towarowy i nie kwestię no tak naprawdę jednego z hegemonów na rynku tej mody, jeżeli chodzi o te marki ekskluzywne, ale o kwestie geopolityczne Bliski Wschód i kwestia cieśniny Ormus i to, w jaki sposób Donald Trump stara się zadealować cały ten problem, jak on jest oceniany przez Chiny, co tutaj piszą, jak komentują główne chińskie media. Tylko musimy króciutko.
Tak, panie redaktor, tutaj naprawdę Chiny cały czas twierdzą o utrzymywaniu relacji oczywiście z Iranem, Krytykują oczywiście Stany Zjednoczone. I trzecia rzecz to podkreślają mocno, że zależy im na otwarciu ciśniny Ormus. Absolutnie, że to powinno być otwarte. No, a cała polityka Stanów Zjednoczonych to oczywiście jest krytykowana. Tutaj bardziej są krytykowane, natomiast w tej chwili wszystkie sankcje, co znów Trump wymyśla na temat właśnie, na temat jak tu Chinom znów coś tam przykręcić śruby.
Powiedział Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz studia Shanghai. Jak zawsze dziękuję za korespondencję.
Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam.
I my także pozdrawiamy, drodzy państwo, za kilka sekund, punktualnie godzina 8. Michał Trzyśniewski jest już w studiu, czyli za chwilkę wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich druga godzina poranka Wnet, wśród gości między innymi dr Jacek Sariusz-Wolski, dr Artur Bartoszewicz i Adam Borowski, ale to druga godzina, a teraz czas na wiadomości. Radio Poranku.
Dzień dobry, co w wiadomościach? Pielgrzymi wyruszyli z placu zamkowego do Częstochowy. 82 lata temu Niemcy dokonali rzezi woli. Coraz większe upały. W Krakowie termometry pokażą 39 stopni w cieniu.
Wiadomości wnet.
Z placu zamkowego wyruszyła warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę. Wśród pątników są głównie studenci warszawskich uczelni, ale nie brakuje również rodzin z dziećmi, uczniów i po prostu pielgrzymów. Chcemy coś przeżyć, mówią uczestnicy pielgrzymki.
9 dni ta pielgrzymka trwa, także 9 dni długiego marszu. To będzie tak, że mamy parę kilometrów do przejścia, później przerwy półgodzinne, jedna godzinna przerwa obiadowa. No ale tak sumarycznie z tego, co się dowiedziałem, bo nie mam doświadczenia, będziemy chodzić tak z 30 ponad kilometrów, w zależności od dnia. Nie chcę wrócić do Warszawy taki sam, wiesz, co mi chodzi. Chcę po prostu coś przeżyć w trakcie tej pielgrzymki, jakąś coś zrozumieć, nie wiem, jakąś przemianę przejść, bo to jest taki wyjątkowy czas.
Wakacje w Grecji zaplanowałam na wrzesień, ale no pielgrzymka to jest coś, o czym myślałam już przez 3 lata. To mi się wydaje po prostu taką rzeczą, powiedzmy, podstawową dla osób w moim wieku i w kościele. Też mi tak poleciła koleżanka, żeby nie mieć oczekiwań, no to w pokorze się jej słucham.
W warszawskiej akademickiej pielgrzymce bierze udział około 1000 osób. 82 lata temu, 5 dnia Powstania Warszawskiego, Niemcy rozpoczynają zagładę woli. Masowo rozstrzeliwują i palą żywcem mieszkańców. Ich celem jest zabicie jak największej liczby osób. Po masowych egzekucjach Polaków palą ich ciała. Z tego powodu nie jest znana dokładna liczba ofiar. Od 5 do 7 sierpnia zabijają około 50 tysięcy osób w tej dzielnicy. Była to największa jednostkowa eksterminacja Polaków w trakcie II wojny światowej. 5 dnia powstania batalion Zośka uwalnia 348 Żydów więzionych w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Warszał na tzw. gęsiówce. Tylko 89 z nich jest obywatelami polskimi. Pozostali pochodzą z różnych krajów Europy. Po uwolnieniu jeden z więźniów stawia resztę w dwuszeregu i melduje powstańcom. Batalion żydowski gotowy do boju. Na Ukrainie zginął polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski, potwierdził MSZ. Od lat jeździł on z pomocą humanitarną dla mieszkańców wschodniej Ukrainy. Zginął od uderzenia rosyjskiego drona w obwodzie charkowskim podczas udzielania pomocy. Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz Radia Z, TVP i TVN24. Od dłuższego czasu zmagał się z nowotworem. Miał 69 lat. Pan prezydent nie musi się tłumaczyć. Tak jego rzecznik Rafał Leśkiewicz odpowiedział na pytanie, dlaczego Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza. Sąd orzekł wobec Starucha 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z motorem.
Ta decyzja według pana prezydenta była niesprawiedliwa i pan prezydent podjął taką, a nie inną decyzję, stosując akt łaski, bo miał do tego prawo.
A co wyróżnia tę sprawę spośród innych? Bo wspomniał pan o tym, że 7 ułaskawień.
Siedem, tak, to jest 7.
To jest szczególna sprawa zasługująca na to, żeby prezydent się nad nią pochylił i dlaczego?
Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków. Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
W grudniu zeszłego roku Staruch dodzwonił się do prezydenta Nawrockiego, gdy ten był gościem kanału Zero i zapytał go, tu cytat, czy święty Mikołaj przyniesie mu ułaskawienie w tym roku. O akt łaski wobec gniazdowego Legii był pytany na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
To jest jedna z rzeczy, z którą muszę się z rzecznikiem pana prezydenta zgodzić. Tak, ułaskawienia to jest jedna z nielicznych takich wyłącznych prerogatyw pana prezydenta. Większość pozostałych prerogatyw wymagają kontrasygnaty. Patrząc na to, że ta osoba była wcześniej, miała problemy z prawem, były tam kwestie rozwoju i tak dalej, no to i znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw.
Prezydent ułaskawił w tym tygodniu także Adama Borowskiego i Piotra Pytela. Do tej pory zastosował prawo łaski wobec 7 osób. Borowski będzie gościem Jaśminy Nowak po godzinie 8:30.
Prognoza pogody.
Dzisiaj będzie nawet upalniej niż wczoraj. W Warszawie do 38 stopni w cieniu, w Krakowie do 39, we Wrocławiu i w Białymstoku do 37.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dobre wieści z Toronto, tenisowy turniej WTA 1000 w Kanadzie. Iga Świątek. Dobre i złe, ale zacznijmy od tej dobrej. Iga Świątek w drugiej rundzie pokonała Sarę Bejlek 6-0 i 6-3. Awans do trzeciej rundy w pierwszym secie był prosty. W drugim nieco się skomplikował. Czeszka na początku grała ofensywnie, ale popełniała błędy, proste błędy, psuła uderzenia. Iga miała świetne odpowiedzi. Polka grała agresywnie, pewnie. Stąd wygrana bez stratygema. W drugim secie nasza zawodniczka prowadziła już 3-0, ale Bejlek od szóstego gema zaczęło odrabiać straty. Iga zaczęła grać bardziej nerwowo, popełniała błędy. Gemy trwały długo, no ale ostatecznie mistrzyni sześciu wielkich szlemów wytrzymała nerwy i przeszła na tryb turbo. Iga Turbo dzięki temu wygrała do trzech. Świątek czeka teraz na rywalkę w rundzie numer 3. Będzie nią Donna Vekic lub Wiktoria Golubicz, zwyciężczyni tego meczu. Z kolei ta zła wiadomość to, że z tego samego turnieju została wyeliminowana Maja Chwalińska. Finalistka Roland Garros przegrała w Toronto z Taylą Gibson. Australijka zwyciężyła w dwóch setach 7-5 i 6-1. Dziś o godzinie 19 Magdalena Fręk zagra z Jessica Pegulą, a o 20:30 Magda Linet zmierzy się z Iwą Jowicz. Gianni Infantino, a więc prezydent FIFA, zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Światowej Federacji w Rabacie. To odpowiedź na chęć wycofania się kolejnych federacji ze struktur Światowej Federacji Piłkarskiej. Mówiliśmy o tym chwilę wczoraj, ale jakie są kolejne wieści? Trzy federacje oficjalnie wycofały udzielone wcześniej poparcie dla kolejnej kadencji Infantino. To Szwecja, Walia i Serbia. Polski Związek Piłki Nożnej na razie nie podjął żadnego oficjalnego stanowiska i jak powiedział Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN, nie planujemy zwołania nadzwyczajnego posiedzenia zarządu w sprawie Gianniego Infantino, jak zrobiły to trzy inne federacje. Jakiś czas temu 200 federacji zadeklarowało poparcie dla obecnego prezydenta FIFA w nadchodzących wyborach. PZPN jest w gronie tych federacji. Deklaracja została wypracowana kolegialnie. W związku z tym ewentualna zmiana stanowiska powinna być uzgodniona taką samą drogą. Nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem, że wsparcia udzieliliśmy również prezesowi Aleksandrowi Czeferinowi w walce o reelekcję w UEFA, mówi Łukasz Wachowski, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sprawa jest dynamiczna i rozwojowa. Gianni Infantino stworzył mundial wielki, rozbudowany, no, zakończony zwycięstwem Hiszpanii, ale w międzyczasie wiele federacji, no, kibiców, także dziennikarzy mówiło o tym, iż jest za długo, zbyt intensywnie i po prostu polityka miesza się do sportu, do piłki nożnej, czego nie powinno mieć absolutnie miejsca. Będziemy Państwa informowali, jakie będą dalsze losy Gianniego Infantino, a w sporcie za godzinę także o decyzjach Światowej Federacji Siatkówki w sprawie uczestnictwa Rosji w kolejnej edycji Ligi Narodów, tej za rok. A na lotnisku Okęcie wczoraj przywitaliśmy naszych wspaniałych mistrzów właśnie Ligi Narodów. Polscy siatkarze zwyciężyli w ten drugi raz zresztą z rzędu. Wspaniały sukces polskiej siatkówki. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
Po reklamie.
Autopromocja.
Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
You must remember this. Nazywam się Gabriela Potrac.
A ja Jerzy Głuszek i łączy nas miłość do kina i muzyki, ale dzieli różnica pokoleń i z takich właśnie perspektyw przybliżać będziemy Państwu kulturę filmową, nie zapominając oczywiście o filmowej muzyce w audycji
Magia Kina, radiowy magazyn filmowy. W każdą środę o godzinie 19.
As time goes by.
To była autopromocja.
I tak, drodzy Państwo, poranek w Radiu Wnet trwa. Na zegarach godzina 8:11, a my już za momencik rozpoczynamy drugą godzinę poranka Wnet i za chwilę połączyłem się z doktorem Jackiem Sariuszem Wolskim. Tutaj porozmawiamy o kryzysie migracyjnym w Unii Europejskiej. Później doktor Artur Bartoszewicz, a na koniec Adam Borowski. To jeszcze trzech gości w drugim poranku w radiu, w drugiej godzinie poranka w Radiu Wnet. A my, drodzy Państwo, jeszcze rozpocznijmy muzycznie. Spoglądam na naszą listę. Sorry Boys i Warszawa czeka.
zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
8.15, drodzy Państwo, gościem wywiadu wnet jest dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego do spraw polityki zagranicznej, także Unii Europejskiej, poseł, były wieloletni eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No dobrze, panie ministrze, przed nami bardzo ważny temat ze sprawą Ceuty. No ponownie można powiedzieć, że kryzys migracyjny jest tematem numer jeden z perspektywy Unii Europejskiej. No i zapowiadane są duże zmiany, czy też nawet zmiany przepisów przez Komisję Europejską. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia to, co wydarzyło się w Ceucie, no ale nie tylko obecny kryzys migracyjny w Unii Europejskiej i to, w jaki sposób Unia próbuje sobie z nim poradzić.
No wiesz, ja nie spodziewam się wielkich zmian. Po drugie, no te obrazki tej masy ludzkiej, która się wlała do eksklawy Ceuty, dopiero te obrazki sprawiły, że klasa polityczna europejska zaczęła o tym mówić w kategoriach inwazji. Dopiero teraz to się stało elementem języka, przedtem było jak gdyby terminem zakazanym. Także tyle dobrego w tej złej sytuacji, że to unaoczniło tym, którzy uważali dotąd, że to jest sytuacja, którą można opanować. Okazało się, że jej nie można opanować, chociaż ona na dzisiaj jest rozwiązana. Natomiast to odsłania zasadniczy problem Unii Europejskiej z imigracją. Mianowicie polityka migracyjna Unii jest chora. Jest dysfunkcjonalna, jest nielogiczna. A to z tego powodu, że kto inny decyduje, a kto inny ponosi konsekwencje. Decydują o regularyzacji przy otwieraniu granic dla imigrantów. Legalnych, nielegalnych, zostawmy to na razie na boku, bo nielegalni bardzo łatwo, jak przypadek Hiszpanii pokazuje, stają się w kategoriach milionami czy milionów legalnymi, a konsekwencje ponoszą ci, którzy, do których oni mogą dotrzeć. Czyli polityka kiedyś Angeli Merkel, zaproszenia, bo tak przecież było, imigrantów, nie wchodząc w szczegóły i genezę. I teraz polityka regularyzacji, co jest nazwą na tak naprawdę zaproszenie imigrantów do Hiszpanii, skoro się pół miliona czy milion tych nielegalnych przybyszów wynagradza za to, że nielegalnie wjechali prawem pobytu, tak zwanej rezydencji, co stwarza oczywiście tak zwany pull factor, czyli czynnik zasysania, można by powiedzieć, odczytany, zresztą to potwierdza już fakty, jako zaproszenie. Ci młodzi ludzie z Maroka i nie tylko, oni twierdzili, że oni są zaproszeni, oni się czują zaproszeni, ponieważ tak odczytali różnego rodzaju sygnały z internetu, jak i werdykt sądu hiszpańskiego, który powiedział, że kogoś, kto przypływa, nie można wydalić. Także zostawiając sprawę Ceuty, która odegrała swoją rolę takiego dzwonka alarmowego, pobudki dla tych, którzy dotąd nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji, unacznia właśnie to pęknięcie polityki migracyjnej. Kto inny może, bo takie są kompetencje państwo typu Hiszpania czy kiedyś Niemcy, zaprosić, a potem to zjawisko się rozlewa w myśl jednej z polityk unijnych, czyli Schengen. No bo nie mogą bez kontroli się przedostać gdzie indziej, albo drugiej z polityk unijnych, czyli relokacji. Bo można będzie potem powiedzieć, rozsmarujmy równo to zjawisko niefortunne po wszystkich krajach i obdarzmy inne kraje tym czymś, czego sprawcami sami jesteśmy. Także dysfunkcja, brak logiki i pęknięcie polityki migracyjnej jest praprzyczyną. A jeszcze dalej idąc, praprzyczyną jest stosunek elit i rządzących, zwłaszcza lewicowo-liberalnych, które cokolwiek by nie mówiły, tak naprawdę uważają, że problemy Europy, rynku pracy i nie tylko, można rozwiązać w ten sposób, co jest nieprawdą, no ale nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Mhm. Natomiast generalnie biorąc, burzy i gospodarkę, i burzy pokój społeczny.
No właśnie, tylko pytanie, czy to pęknięcie w tej polityce migracyjnej może się przełożyć na jakiś konkret, który pomógłby dzisiaj i poprawiłby jakość życia Europejczyków, no bo jest wspomniana Ceuta, ale przecież ten kryzys, gdziekolwiek nie spojrzymy, od Niemiec. Ja 2 dni temu byłam w Berlinie, przejeżdżając przez kawałek miasta, miałam takie poczucie, że praktycznie jest to Bliski Wschód, naprawdę. No docierają do nas informacje, no wszędzie, od Skandynawii, że no już duża część mieszkańców po prostu nie czuje się bezpiecznie, nie czuje się tak, jakby żyła w Europie. Bardzo często jeszcze mamy zachowania zdecydowanie bardziej takie ekstremalne, przywiązane do islamu, osób, które są oderwane od swoich korzeni. Pytanie, czy Europa ma dzisiaj realne narzędzia, jeżeli nawet pojawiłaby się taka wola polityczna, bo jest pęknięcie w tej polityce, byłaby szansa, że będą chcieli jakoś to zmienić, to czy my możemy po prostu zarządzić tym kryzysem jeszcze? Czy nie jest już za późno?
Po części jest za późno. Po części jest za późno. Poważne studia socjologiczne mówią o tym, że jeżeli liczba nieasymilujących się imigrantów przekracza 5% populacji, to zjawisko jest nie do opanowania, ponieważ to oni odmawiają integracji albo nie chcą, albo nie są w stanie, ponieważ są na tyle obcy kulturowo. Także tam, gdzie te liczby 14% Francja, 20% Niemcy, ale są miasta w Polsce, gdzie osiągają te wielkości 20% prawie. To jest chyba Gdańsk czy Brzeże i Wrocław, jeśli dobrze pamiętam dane. Także punktowo również Polska zaczyna być w tej sytuacji. No, polityką jest... Czy odpowiedzią jest wydalanie i deportacje. One w formie miękkiej w tej chwili, w tej polityce migracyjnej działają, ale działają nieskutecznie. Tak naprawdę to się nie udaje, żeby wyprosić tych, którzy nieproszeni przybyli. Na formie twardej to jest polityka taka, jaką stosuje Donald Trump, która jest sama w sobie konfliktogenna. Znaczy rodzi sprzeciw i w skrajnych sytuacjach prowadzi do sytuacji no, z gatunku wojny domowej. Także przekroczone zostały w zachodniej Europie głównie progi. Polska jeszcze nie, ale jest na tej drodze. Natomiast polityka unijna, która powoduje, że inne kraje mogą jak gdyby pozwolić przelać się tej masie nielegalnych czy zalegalizowanych imigrantów na skutek tego, że nie ma kontroli granicznych, czyli strefa Schengen, no, dla Polski też stanowi dzwonek alarmowy. Są możliwości działań krótkookresowych. Artykuł 72 traktatu pozwala na zamknięcie granic w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. No i uszczelnienie granic, gdzie mamy do czynienia, znaczy sami byliśmy wzorcowi w tej materii, mówimy o poprzednim rządzie i o granicy z Białorusią. Natomiast w skali całej Unii Europejskiej rozwiązaniem byłoby ograniczenie swobody przemieszczania się przez granice Schengen wyłącznie dla obywateli Unii Europejskiej. Ale co to oznacza? No tak naprawdę by trzeba te granice zamykać albo kontrolować przynajmniej, żeby odsiewać tych, którzy są obywatelami i którzy nie są obywatelami. Także wydaje mi się, że jesteśmy na prostej do tego, żeby strefa Schengen stała się nie tym, czym była, że w takie czy inne formy kontroli granicznej są. Te natychmiastowe reakcje Włoch, Finlandii, bodajże Szwecji. Generalnie biorąc, 22 kraje podpisały taki dokument protestujący przeciwko polityce Sancheza i to nie wypadkom w Ceucie, tylko jakby praprzyczynie, jaką było, jest ta regularyzacja. I propozycja kandydata na prezydenta Francji, pani Le Pen i przyszłego premiera Bardelli, o tym była mowa, kiedy był w Polsce, jest taka, żeby tylko obywatele mogli przekraczać granice, co oznacza, jak już mówiłem, Schengen minus dla nas, a nie Schengen plus. Ale być może, czy może nawet na pewno jest to cena warta zapłacenia po to, żeby odzyskać przynajmniej częściowo kontrolę nad tym zjawiskiem, ponieważ inaczej to grozi absolutnym krachem gospodarczo-społecznym.
Panie ministrze, ja widzę, że za panem jest no, taki baner EKR. Dopytam więc o pewien układ sił w Unii Europejskiej. Czy te kryzysy, o których dzisiaj mówimy, no bo to nie tylko Unia Europejska, to też kwestie jakichś horrendalnych cen za energię. Polska na przykład płaci chyba drugą najwyższą cenę w całej Unii Europejskiej za energię komercyjną. No i gdziekolwiek nie spojrzymy, to Europa nie potrafi dzisiaj, to chyba już można powiedzieć wprost, zagospodarować najważniejszych takich podstawowych rzeczy, które budują pewną siłę, prawda? Od rolnictwa przez energetykę, potem kryzys migracyjny. Czy jest szansa, że to może jakoś wpłynąć i zmienić układ sił, wzmocnić partie konserwatywne, że w końcu dojdzie do takiego przełomu?
Krótka część brzmi tak, to znaczy partie Prawica Europejska, EKR, Patrioci dla Europy i nie tylko, również są zmiany w niuanse może na początek, ale jednak jeśli chodzi o Europejską Partię Ludową, zmierza w tym kierunku, żeby zaostrzyć nie tylko politykę migracyjną, o czym przed chwilą, ale żeby coś zrobić z tym czynnikiem energetycznym. Ponieważ drugą katastrofą, która się dzieje na naszych oczach poza migracją, to jest energia, która jest pochodną błędnej, dysfunkcjonalnej, nielogicznej polityki klimatycznej, gdzie abstrahując od tego, czy człowiek jest, czy nie jest sprawcą globalnego ocieplenia, nie ma żadnego sensu, a jest samobójstwem gospodarczym w przypadku Unii Europejskiej, ponieważ ona sama została na pracowaniu. Nikt na świecie w tej chwili już w tej materii nie udaje, że cokolwiek robi. Także koniec Zielonemu Ładowi powinna brzmieć odpowiedź, wycofanie się z jego instrumentów takich jak ETS1 i ETS2, I zaprzestanie dołowania gospodarki europejskiej i pośrednio ze skutkami dla społeczeństw w postaci tych wysokich cen energii i spadku aktywności gospodarczej. Także to są nadal niezmiennie, ale w fazie takiej ostrej już kryzysowej oba zjawiska. Imigracja, błąd fundamentalny Unii Europejskiej, z którego trzeba zawrócić, i polityka klimatyczna, energetyczna. I tak, partie prawicowe, które póki co są jeszcze traktowane czy sytuowane poza tak zwanym kordonem sanitarnym, muszą dojść do władzy. Na horyzoncie są wybory we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii i w Polsce, których Bruksela, która się kurczowo trzyma tych złych, fatalnych polityk, bardzo się boi, ale to jest ta droga dla zmian. Czy one mogą odwrócić te nieszczęścia w sensie upadku, schyłku gospodarczego, gdzie no, po kolei padają kolejne branże w konkurencji chociażby z Chinami? Czy one mogą odwrócić sytuację dezintegracji socjalnej, społecznej na skutek przyrostu populacji tego nielegalnego, migracyjnego? To jest otwarte pytanie, natomiast na pewno odpowiedź brzmi: trzeba spróbować. Także przed nami walka o odzyskanie panowania nad sytuacją migracyjno-europejską i nad sytuacją energetyczno-klimatyczną europejską.
To prawda, i mamy ostatnią minutkę, i chociaż umawialiśmy się na temat związany z migracją, to wspomniał pan minister o tym, że zbliżają się też wybory w Polsce. Może zadam jedno pytanie o taki ogólny komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości i w jakim kierunku, kto tutaj może być tym nowym liderem na prawicy?
W jedności siła. Generalnie biorąc, ta maksyma nas też obowiązuje i to nie trzeba o tym przekonywać. A system polityczny, system wyborczy oparty o metodę Donta, to wręcz arytmetycznie potwierdza. Czyli rozdrobniona prawica traci szansę, a zjednoczona prawica zyskuje, a ona jest warunkiem, żeby w koncercie europejskim odegrać rolę polegającą na zapobieżeniu kryzysowi migracyjnemu i zapobieżeniu kryzysowi klimatyczno-energetycznemu.
Powiedział dr Jacek Sariusz-Wolski, doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję.
Drodzy państwo, 8:30 na zegarach, a my za kilka chwil przechodzimy do kolejnej rozmowy, ale zanim to nastąpi, może uda nam się znaleźć utwór Haliny Frąckowiak. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że się uda. A za kilka chwil porozmawiamy z doktorem Arturem Bartoszewiczem, ekonomistą. Później Adam Borowski przyjedzie do studia Radia Wnet. A my w takim razie Papierowy Księżyc. Jest taka piosenka. Albo bądź gotowy do drogi, albo Papierowy Księżyc. Posłuchajmy.
Radio, radio robimy, radio wnet, radio robimy, radio, radio wnet.
800 plus kosztuje nas bardzo dużo, można powiedzieć, jest źle, a będzie coraz gorzej, bo takie konkluzje jest w tym dzisiejszym poranku wnet przed momentem kryzys migracyjny i rozmowa z doktorem Jackiem Sariuszem-Wolskim, a teraz doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w poranku wnet. Dzień dobry.
Jest strasznie straszno i śmieszno.
No właśnie. To
jest pytanie, czy bardziej straszno, czy bardziej śmieszno. Jak się czyta prasę, ja chwyciłem z biurka, czekając na wejście na audycję, Dzień dobry Państwu, bardzo, bardzo serdecznie witam. Tak, taką analizę w Rzeczpospolitej. Państwo kosztuje już 53 tysiące złotych każdego z nas na osobę. I drodzy Państwo, to co jest ciekawe, bo na emerytury prawie 9 tysięcy rocznie musimy oddać z naszych podatków. Na wojsko 4 tysiące, już prawie 4300, a samo utrzymanie programu 800+, każdego z nas kosztuje rocznie 1683 złote. I czego jeszcze chcecie, drodzy Państwo?
I czego jeszcze chcemy? Jak rozmawiam teraz z rolnikami, trwają żniwa. Oni mówią o tym, że jest kompletny dramat. Ceny na skupie są tak niskie, że nie są w stanie nawet wyciągnąć tego, co już włożyli.
Czyli rozumiem, że jest nadwyżka produkcji tak gigantyczna, że w tym momencie ci, którzy kupują, mogą przebierać. A przecież słyszeliśmy o tym, że jest tragedia w produkcji, tragedia ze względu na wystąpienie różnego rodzaju zaburzeń pogodowych i zniszczenie wielu upraw. No to jak to się dzieje, że de facto jest bardzo mało towaru na rynku i w tej logice ten towar jest bardzo tani. A no właśnie, drodzy Państwo, tak się dzieje, że jeżeli ten towar, który my produkujemy, jest w niedoborze, to zalewa się ten rynek towarami zewnętrznymi, produktami zewnętrznymi. Wtedy nasz, ten mały produkt, nawet nie ledwo wytworzony, konkuruje produktami z tym masowym, który jest narzucony na polską gospodarkę i ceny wówczas idą totalnie w dół. Tylko to ciekawe, bo w skupie poszły ceny w dół, a w sklepach?
Do góry.
Jakoś no właśnie, nie widzimy tej relacji związku przyczynowo-skutkowego. Czy ktoś bierze po drodze więcej niż do tej pory brał?
Nie tylko bierze, jeszcze ktoś bierze też po drodze częściowo nasze zdrowie, bo nie powiedzieliśmy chyba o najważniejszym. Te produkty, które zalewają Europę, to są produkty jakości syfiastej. To znaczy one są niekontrolowane, niesprawdzane
bardzo często. Jak proszę taki słów nie mówić, bo jak Ursula von der Leyen się dowie, że pani kwestionuje całkowicie tą umowę z Mercosurem i jeszcze nazywa to syfiastym produktem, to może się źle skończyć. Może okazać się, że z czasem zostanie wprowadzone prawo europejskie, które zakaże używania słów tak brzydkich wobec decyzji mądrych i rozsądnych podejmowanych przez Komisję Europejską w naszym imieniu i dla naszego dobra.
Dobrze, więc trafiają produkty z hormonami wzrostu, produkty, które będą powodowały to raka
u nas. Będziemy więksi. Jak będzie więcej raka, to będą większe badania prowadzone nad rakiem, więc może okazać się, że znajdziemy rozwiązanie na raka. Ja sobie oczywiście folguję, drodzy Państwo, i sarkas na maksa, ale chodzi o to, że już to przestaje w ogóle mieć jakikolwiek wymiar racjonalności. Znaczy my możemy całą audycję poświęcić wyśmiewaniu i narzekaniu na wszystko, tylko problem polega na tym, że nie ma chęci w ogóle zmiany, ale też nawet społecznie nie ma nacisku na to, żeby tej zmiany dokonać. No bo jeżeli słyszymy o tym, że 92 km na teren Rzeczpospolitej wlatuje rakieta ze wschodu, a kilka dni wcześniej, w ogóle ostatnie 3 lata słyszę, że polska armia jest najlepiej uzbrojoną armią i wydawane są ogromne, prawie 5% PKB na armię. Jak tutaj czytamy, na każdego z nas znajdźmy wojsko 4283 zł, czyli prawie te 4300 każdy z nas rocznie wydaje i okazuje się, że wszystko, co kupujemy, to po pierwsze jest zapłacone, ale jeszcze nie przybyło. Nawet jak kupimy sobie tych F-35, bo to się stało modne, to tylko po to, żeby poszczególne żony polityków mogły swoim imieniem nadać imię, być matką chrzestną tych pojazdów latających. A problem bezpieczeństwa i tego, że ściana wschodnia, zakładam, że zachodnia i południowa, to jeszcze bardziej dziurawe są. Wszystko jest dziurawe, więc na co te pieniądze idą? Znaczy idą na bzdury i niepotrzebne rzeczy. Państwo jest zadłużone, 3 biliony długu, a 270 miliardów deficytu i to jest traktowane, słuchajcie, jak zjawisko w ogóle, drodzy Państwo, nieistotne. Znaczy nie ma dyskusji na ten temat. My jesteśmy dangeryzowani, bo ten wlot rakiety właśnie temu służy, żebyśmy zostali przestraszeni i jak będziemy przestraszeni, drodzy Państwo, a cały czas RCB do nas pisze, tak, już nawet pogoda jest zła i niebezpieczna, jeżdżenie na rowerze jest złe i niebezpieczne. Drodzy Państwo, wszystko, co wykonujemy, jest niebezpieczne, bo jesteśmy nienormalni, więc trzeba cały czas nam mówić, że wszystko jest zagrożeniem dla nas.
Ale to wszystko jeszcze pamiętajmy, że dzieje się mimo wszystko w pewnej takiej, ja nie chcę już bańce bezpieczeństwa, ale to było znamienne, bo ja słuchałam analityków, sama z nimi rozmawiałam po tym, jak ta rakieta spadła na nasze terytorium i bardzo często powtarzało się zdanie, no można powiedzieć, że po raz kolejny nam się udało. To znaczy, że ta rakieta tutaj nie zabiła żadnego z naszych obywateli i że my nie musieliśmy stanąć jakby w prawdzie, no bo co byśmy mieli potem zrobić?
Ale przecież już mieliśmy sytuację, panie redaktor, kiedy wleciała w przewodowie, tak, zabiła 2 osoby i jakby w prawdzie stanęliśmy, ale okazało się, że ta prawda jest niewystarczająca. To znaczy, jest pewien poziom prawdy, który prawdopodobnie musiałby się ujawnić. Ja oczywiście nie chcę i nie jestem za tego typu scenariuszem, ale gdyby okazało się, że zginie kilkadziesiąt, kilkaset osób, to nagle mogłoby się okazać, że ci, którzy odpowiadają za to, ponieśliby za tą część funkcjonowania państwa, ponieśliby bezwzględne konsekwencje, dlatego że tu mówimy nie tylko o dymisji, ale bezwzględnie mówimy o odpowiedzialności karnej, to znaczy ktoś wykonuje funkcję publiczną. Jeżeli bierze za to w tej funkcji odpowiedzialność, bierze za to pieniądze, jest opłacany. Pani doktor, pani ma swoje obowiązki. Jeżeli pani czegoś nie wykona, będą wyciągane odpowiedzialności, bo odpowiedzialność będzie wyciągana przez przełożonego. Ja wykonuję swoje obowiązki. Każdy z nas wie, że jeżeli nie wykona tych obowiązków, ponosi odpowiedzialność. Jest sfera funkcjonowania w państwie, to jest funkcjonowanie ministrów, premierów, wiceministrów, którzy mają na to wszystko wyczesane, drodzy państwo. A
niech pan tak nie mówi, że tak można, odpowiedzialność od pracowników, jeszcze szef nas słucha i dopiero pomyśli, że tak można.
Ale tak będzie, panie redaktor. Tak, znaczy, jeżeli cokolwiek zrobi pani niezgodnego z regułami prawa i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym pani pracuje, pracodawca będzie mógł wyciągnąć konsekwencje i je wyciągnie. Ale wrócę do tego dangeryzowania, bo to jest bardzo ważne. Jedziecie, drodzy państwo, jest ciągle straszenie pogodą, temperaturą. Ja tylko przypomnę, bo drodzy państwo, że na świecie są biliony komarów i na każdego z nas przypada tysiące komarów i dlaczego RCB jeszcze nie wysyła informacji o tak dramatycznej sytuacji, która nas wokół dotyka. Znaczy, ja prześmiewam to, próbuję być, ale drodzy państwo, to pokazuje, że politycy znaleźli nowy sposób na to, żeby strukturalizować nasze zachowania i wpływać na stałe podtrzymanie lęku. My się cały czas mamy bać.
No bo jak się boimy, to jesteśmy łatwo manipulowani.
Ataku tej rakiety dowiedzieliśmy się na drugi dzień, RCB mi wysłało, że mam mieć przewodnik na stronie internetowej i mam się nim zasłonić. To znaczy,
a ta strona chyba nie działała też.
A i wszystko jedno. Znaczy, to po czymś takim w normalnym państwie nastąpiłaby dymisja wszystkich, którzy w tym wzięli udział, i ci ludzie powinni mieć zakaz w ogóle dotykania i funkcjonowania w sferze publicznej, dotykania jakiejkolwiek decyzji publicznej. Ale my, to drodzy państwo, naprawdę, to jest wina nasza. My konsekwencji nie wyjmujemy jako obywatele, bo pieniądze nasze, te 53 tysiące złotych na osobę, o tym pisze FOR, czyli Forum Obywatelskiego Rozwoju. To jest ciekawe, bo to jest ta organizacja, instytucja, która wspiera funkcjonowanie i wspierała funkcjonowanie obecnego rządu i obecnej koalicji. I co? I jakoś tak nie ma w żaden sposób oprzytomnienia i nie ma jednoznacznego wskazania, że to wszystko, co się dzieje, jest po prostu totalnym rozkładaniem państwa, bo to nie jest tak, że te pieniądze z nieba się pojawiają. Wydolność systemu, jeżeli mówimy już, że emerytury, renty wydajemy więcej niż łącznie na ochronę zdrowia, edukację i naukę, to jest, drodzy państwo, już przewrócenie państwa. Czy państwo jest bankrutem? Tylko my będziemy sobie wmawiać, że jesteśmy 20. gospodarką na świecie, że jesteśmy tym wielką gospodarką bogatą, tylko to jest na takich nóżkach postawione, że to jest podmuch, a podmuch, drodzy państwo, to jest zmiana sytuacji geopolitycznej i zmiana sytuacji finansowej na poziomie globalnym, czyli lekki kryzys, który finansowy, który może nas dotknąć na poziomie światowym, i już wtedy ze suchą stopą, jak to zwykł premier mówić, i zielonej wyspy nie będzie, bo będzie spalona ziemia i będzie gorycz i będą problemy społeczne.
No tak, i to trochę już się dzieje, gdziekolwiek dzisiaj nie spojrzymy na Europę, bo przecież te zdjęcia, czy zdjęcia z Ceuty, kryzys migracyjny, one no powinny szokować. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu to byłoby niedobre
obrażenie. Ale one szokowały, proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, jeden dzień. Wtedy były reakcje premierów i szefów rządów poszczególnych, którzy mówili, że należy zawiesić Schengen, ale wczoraj była informacja, że spotkali się szefowie, ministrowie spraw zagranicznych, którzy pochwalili Hiszpanię. Czyli coś, co było zjawiskiem negatywnym, które reakcje pierwsze były jednoznaczne, a dzisiaj okazuje się, że to był sukces. Można zrobić nawet z przekroczenia granic przez 50 tysięcy ludzi i z destabilizacji ogromnej danego obszaru i z wytworzenia zagrożenia. Tak naprawdę to było piekielne przetestowanie. Ja zakładam, że reguły tego zdarzenia są zupełnie inne. Ci, którzy przemycają ludzi, a tam to miejsce jest największym obszarem transferu, po prostu dali sygnał, że macie to macie rozwiązać to w inny sposób. Ja przypomnę, bo znaczy mówię tutaj konkretnie o opłacaniu tych instytucji i tych organizacji. Jestem przekonany, że Unia Europejska uczestniczy w transferze pieniądza wygaszającego przepływ ludzi do Europy, płacąc tym organizacjom. To jest podobnie, drodzy Państwo, jak przemyt narkotyków się odbywał i się odbywa. Co jakiś czas słyszymy, że jakieś tam tony zostaną złapane. To jest sygnał dokładnie do tych, którzy wprowadzają ten narkotyk, że muszą dla tych, którzy decydują o możliwości wprowadzenia, zapłacić większą łapówę.
To prawda.
Korupcja jeszcze raz korupcja. Cały system jest skorumpowany. Komisja Europejska jest skorumpowana, Parlament Europejski jest skorumpowany. O tym wielokrotnie pisały media.
I to taka korupcja też i białych rękawiczek, bo jedna to jest ta, która się dzieje po cichu, ale druga to jest skala lobbingu. Przecież wystarczy iść śladem pieniądza i wszystko jest jasne.
Jasne, dokładnie.
Mamy znak zapytania, mówimy, dlaczego tak robimy, to jest na naszą szkodę.
Nikt nie został rozliczony. Drodzy Państwo, jeżeli korupcji dotkniecie indywidualnie jako obywatele, zostaniecie ukarani i to bardzo szybko. A jeżeli korupcja jest na poziomie politycznym, Komisja Europejska, Parlament Europejski, współudział poszczególnych struktur rządowych, poszczególnych państw narodowych, wszystko jest w porządku. Da się, prawda?
To prawda. Panie doktorze, przyszedł pan z gazetą, zupełnie w innym temacie poszła nam rozmowa, ale bardzo ciekawym, więc dobrze. Natomiast ja obiecałam słuchaczom Radia Wnet, że dopytam jeszcze coś.
Chciałem zapytać pani o książkę, na przykład, jaką należy przeczytać w wakacje. Ja, drodzy Państwo, polecam Budujemy Imperium, polecam Prawdę Wyzwoloną dr Katarzyny Obłąkowskiej, polecam wszystkie książki, które otwierają oczy. W ogóle czytajmy, bo
Prawdę
jak będziemy
wyzwoloną
czytać, to
czytałam,
będzie lepiej.
Bardzo, bardzo dobra książka, to też mogę polecić, ale obiecałam dopytać, co
oceny
z tym,
paliw.
Tak, oceny paliw.
A to magia jest, drodzy Państwo, dlatego że wczoraj się okazało, że ceny hurtowe Orlen obniża. Ja nie słyszałem, żeby zdarzyło się coś w kontekście kursu dolara, polskiego złotego wobec dolara, ani nadzwyczajnego, nic się nie zadziało w kontekście ceny baryłki ropy, ale jest ta reakcja. I teraz cały cyrk polega na tym, że jeżeli się porówna i cenę dolara, i cenę baryłki ropy z 2020 roku, na przykład 2021, to okazuje się, że tamte warunki były gorsze, a ceny paliw na stacjach były niższe, a teraz są lepsze, a ceny paliw na stacjach wyższe. Tak naprawdę cena paliwa to jest mniej więcej 2 zł. To jest tyle, ile kosztuje realnie paliwo, a reszta, drodzy Państwo, to są wszelkiego rodzaju podatki, akcyzy i cuda niewidy, które są wyprawiane przez tych, którzy wykorzystują sytuację dla uzupełnienia swoich braków. Sytuacja finansów publicznych jest katastrofalna, a najlepszym źródłem ściągalności podatków jest energia i paliwa, dlatego że z tego nie zrezygnujemy. Zobaczcie Państwo, cała reakcja rządu to jest zawsze pytanie, na ile społeczeństwo jest wytrzymałe. Jeżeli społeczeństwo dzisiaj się rozjechało na wakacjach, jest za granicą, jest nad Polskim Morzem, ci, którzy zostali i w górach, to ta reakcja społeczna jest bardzo opóźniona, więc jest czas na to, żeby pościągać kasę na maksa, ale kiedy wiadomo, że ta reakcja zacznie się utrwalać i może okazać się, że odmieni się emocje, czyli 2 tygodnie przed końcem wakacji, kiedy ludzie będą wracać i uświadomią sobie, co tak naprawdę się dzieje dookoła, to może okazać się, że rząd zacznie wprowadzać zmiany. Ale kończąc ten temat, przestrzegam rząd i przestrzegam obywateli Rzeczpospolitej. Wszelkie CPN-y, które są wprowadzane, drodzy Państwo, prędzej czy później zamienią się roszczeniem korporacji międzynarodowych w arbitrażach międzynarodowych przeciwko państwu polskiemu, bo to jest zmiana reguł gry, nie rynkowym mechanizmem, tylko decyzją władczą. Więc będziemy mieli ogromne rekompensaty płacone dla tych koncernów ze strony państwa, a tak naprawdę, drodzy Państwo, nie państwa, tylko naszych podatków. Chcemy tego? Będziemy mieli.
8:47 poranek Wnet trwa. Ja dopytam pana doktora, bo prawdopodobnie pan Adam Borowski zaspał. Mam taką nadzieję, że zaspał i dlatego
ale
nie przyjechał
dobrze,
na poranek.
Możemy
jeszcze chwilę.
Bo ja mam czas, także drodzy państwo, jak są tematy, możemy rozmawiać.
No to super, bo te wszystkie tematy, o których rozmawiamy, od Unii Europejskiej przez polską politykę, no nie będzie żadnych zmian, jak nie będzie woli politycznej, a żeby wola polityczna była, to muszą się zadziać zmiany na polskiej scenie politycznej.
Ale nie, aby zadziało się cokolwiek na scenie politycznej, aby była wola polityczna, musi być zmiana postawy społecznej. My jako społeczeństwo musimy zacząć wymagać i oczekiwać określonych zachowań polityków. Politycy, drodzy Państwo, to nic innego jak zestaw marionetek, które są oczywiście poruszane przez tak zwanych liderów tych organizacji, więc oni decydują, ale oni bardzo mocno obserwują zachowania i emocje społeczne. Jeżeli tych emocji społecznych nie ma, proszę zwrócić uwagę, że proces dangeryzowania nas, czyli przestraszenia, już jest do tego stopnia wykonany, że my reagujemy na przykład na kwestię związaną z wlotem tej rakiety, do której wrócimy, żądaniem, żeby zrealizować kolejne wydatki chroniące nas. I czym większą kwotę skomunikuje rządzący i czym bardziej bajeczny sprzęt nam przedstawi, wszyscy wiedzą, że on nie będzie w żaden sposób użyteczny. Wszyscy wiedzą, że wydawanie na czołgi, na samoloty w erze wojny dronowej, gdzie dzisiaj taką analizę oglądałem, gdzie za 5 milionów dolarów dronów wysłanych przez Ukraińców rozwalono sprzętu po stronie rosyjskiej na poziomie 100 milionów, a sprzętu bardzo zaawansowanego technologicznie. To jest dzisiaj współczesna wojna i współczesny...
My już o tym wiemy, bo przecież my zestrzeliwaliśmy drona, prawda, z jakiegoś
rakiety, która kosztowała grube pieniądze. I to jest ściana wschodnia, która dzisiaj powinna być wyposażona w ławice dronów. Tylko problem polega na tym, że raz, mamy te technologie w Polsce, mamy polskich producentów, mamy zdolności w tym zakresie, no ale logika związana z zakupami, ona idzie zupełnie w innym kierunku. Dlatego, że polscy politycy uznali, iż bezpieczeństwo Polski kupuje się transakcjami międzynarodowymi, czyli zakupowaniem sprzętu od tak zwanych naszych sojuszników. To ma uspokoić ich, że my jesteśmy razem, bo jesteśmy technologicznie powiązani, i nas, bo mamy dostęp do najnowszych technologii. Tylko jak widać, te technologie, zresztą to widać też po wojnie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, że te tanie rozwiązania, proste rozwiązania, one powodują, że wielkie mocarstwa nie są w stanie zmierzyć się z tymi małymi gospodarkami, czyli o wiele mniejszymi gospodarkami, które swoją wydolnością garażową robią większe zamieszanie niż te wielkie koncerny
technologiczne. To prawda. I z jednej strony kupujemy i płacimy za to bardzo dużo, z drugiej strony mamy za naszą wschodnią granicą jednak państwo, które się wyspecjalizowało w tych dronach, które posiada tę technologię. Pomagamy temu państwu i nic w zamian za to nie wynegocjowaliśmy.
Ale gorzej, usłyszeliśmy niedawno od ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, który powiedział, że Ukraina w ogóle nie wejdzie do NATO, że Ukraina jest największym mocarstwem militarnym w Europie, że to wszystko, co już na jakim poziomie jest Ukraina, to dawno wyprzedziło we współczesnym polu walki całe struktury europejskie. I to jest bardzo duże zagrożenie.
No ale co ma wchodzić Ukraina? Przepraszam, czy do NATO? Chyba wygodniej byłoby, żeby nie wchodziła, bo nie będzie musiała przestrzegać pewnych rzeczy, a i tak jest tutaj.
Tak samo w kontekście Unii Europejskiej. Wystarczy, że ma podpisane umowę stowarzyszeniową i może realizować swoje cele na terenie Unii Europejskiej bez ponoszenia kosztów związanych z procesem dostosowawczym. W żaden sposób nie wynegocjowane są okresy przejściowe, bo przecież przypomnę, że jak my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to wszystkie gospodarki Starego Zachodu bardzo silnie negocjowały różne obszary przejściowe, łącznie z rynkiem pracy, po to, żeby ochronić własne interesy, i to było traktowane jako w pełni zrozumiałe przez nas. My tego nie potrafimy wyartykułować, nie wiemy w ogóle, które obszary są dla nas zagrożeniem, bo to jest ciekawe, my cały czas nie podsumowujemy obecności Polski w Unii Europejskiej. Nie to, żeby negować ten proces, tylko żeby wiedzieć, jakie były skutki decyzji pierwotnych, które przed 20 laty zostały podjęte, 22 lata temu, czyli jaka strategia wówczas nie zadziałała albo zadziałała negatywnie w stosunku do poszczególnych sektorów gospodarki, bo gdybyśmy dzisiaj mieli takie analizy, to moglibyśmy wobec nowych państw członkowskich, czy te, które mają ambicje wejścia do Unii Europejskiej, zastosować strategie, które by były użyteczne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Tak samo w kontekście NATO. Nie wyciągamy wniosków, idziemy w amoku, bo ktoś nam coś chce sprzedać, bo chcemy mieć zabaweczki, które są bardzo atrakcyjne, tylko problem polega później na ich utrzymaniu. Jak mówimy o koszcie funkcjonowania państwa, od tego rozpoczęliśmy, to są koszty. Jak ludzie się pytają, na co pieniądze idą, no właśnie na utrzymanie wielu zabaweczek. Drodzy Państwo, kupcie sobie dobry samochód, to zobaczycie, ile będą przeglądy kosztować. Kupcie sobie jakąś nieruchomość, która na początku wydaje się atrakcyjna. Ona też ma swój koszt utrzymania, podatki z tym związane. Wszystko jest kosztem, więc jeżeli wchodzimy w tego typu takie długookresowe zobowiązania, między innymi system emerytalny jest taki, proszę zwrócić uwagę, bo otworzyliśmy swój rynek na to, żeby przyjechali z zewnątrz obywatele innych państw, którzy popłacą częściowo składki. Niektórzy z nich nabędą prawa emerytalne, niektórzy, ale większość z nich albo wszyscy nabędą prawo w momencie, kiedy przejdą na emeryturę w swoim państwie, do korzystania z polskiego systemu ochrony zdrowia za darmochę. I my cały czas nie rozumiemy, a przypomnę, że ochrona zdrowia w Polsce, drodzy Państwo, już kosztuje 6120 zł na każdego obywatela i to jest rok 2026. Czyli to pokazuje, że my w długim okresie nie analizujemy kosztów rozwojowych, bo ja rozumiem, że dzisiaj przedsiębiorcy potrzebują pracownika. Ja rozumiem to wszystko, tylko to jest potrzeba ich indywidualna, osoby, która realizuje swój własny interes, swój cel, jakim jest wzbogacenie się. Problem polega na kształtowaniu takich relacji i takich mechanizmów w
państwo,
społeczeństwie.
Przedsiębiorstwa, tak, bo z drugiej strony nie można się dziwić ludziom, że, bo ja bym powiedziała, że nawet już dzisiaj nie tylko wzbogacić się, ale w ogóle, żeby przetrwać, czy przedsiębiorcy muszą szukać.
Części, dla dużej części jest przetrwanie, ale dla dużej części również. No,
to prawda. To
sam
prawda,
cel to jest też wzbogacenie się, pani rektor. A to, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której przedsiębiorcy żyją jak zombie, czyli ledwo przeżywają, bo państwo wyciska biurokrację i systemem podatkowym i całą nieprzychylnością wobec uczestnika rynku, taki stan, w którym ten przedsiębiorca ledwo sobie radzi, że nie mamy reguł konkurencyjności, na co wielokrotnie zwracałem uwagę, żeby dostosowywać reguły, które są na rynku do wielkości przedsiębiorcy, żeby mikro miał inne warunki niż mały, średni czy duży, żebyśmy doprowadzali do sytuacji, kiedy mikro staje się małym, mały rośnie do średniego, a średni do dużego, a duży staje się globalny. Jeżeli porównamy, i to też tą statystykę wielokrotnie powtarzałem, my mamy na 5 milionów mieszkańców jedno przedsiębiorstwo globalne. Kiedy mała Dania ma takich przedsiębiorstw 43 na 5 milionów mieszkańców. Czyli zobaczcie Państwo, jaki jest potencjał wzrostowy 40-krotny i wtedy wówczas te wydatki, o których rozmawiamy, zupełnie by były inaczej postrzegane.
No oczywiście, dlatego, tak samo kwestia zbrojeniówki. Przecież mamy bardzo fajne firmy, które by mogły produkować masowo i mogłyby rosnąć. Ale
dokładnie. One wzrastając, tworzą, wchodzą na rynki globalne, one wówczas płacą o wiele lepiej, przejmują łańcuchy dostaw, przejmują te najbardziej intratne obszary, czyli sferę badawczo-rozwojową, sferę marketingu, sferę sprzedaży, a nie są montownią dla innych obszarów. Ja byłem kilka dni temu w takim przedsiębiorstwie na ścianie wschodniej, które produkuje maszyny rolnicze i mi właściciel powiedział coś takiego, wiesz, ja poza lufą, bo to jest bardzo skomplikowany element konstrukcyjny, jestem w stanie wykonywać wszystko. Wszystko. Jestem w stanie wyprodukować czołg, wszystko jestem w stanie zrobić, łącznie z samolotami. Nie wykonam lufy. Mamy takie przedsiębiorstwa. I zadałem im pytanie, dobrze, jesteś zakontraktowany w sejfie? No co ty?
No właśnie.
To zostało rozdane.
Na konkretach chciałam, żebyśmy podali na konkretnym przykładzie, bo te pieniądze są, one są bardzo duże, ale my też słyszymy i od producentów dronów, że oni są po prostu peryferyjnie traktowani, są jakby ich tam
dokładnie
nie było.
Ale pieniądze, zakontraktowano tym wielkim przedsiębiorstwom, tak zwanym wielkim przedsiębiorstwom, one są w większości przypadku jak wydmuszki państwowym, które i na to zwracała mi ta firma ze ściany wschodniej, powiedziała, słuchaj, oni nie są w stanie wykonać takiego wzrostu potencjału produkcyjnego, jaki się od nich oczekuje. Ten przedsiębiorca do mnie powiedział, mówi, ja jestem w stanie przyjąć rocznie produkcji na poziomie 2,5 miliarda złotych.
A za dwa lata mógłby na poziomie 5,
tak,
prawda? I to
tak
o to chodzi.
I on mówi, jako prywatny, ja jestem w stanie to zrobić. Mówi, ja jestem w stanie powiększyć się o 100%. Ale mówi, oni są w stanie powiększyć się w ciągu roku do 60%, a od nich oczekuje się, że oni się powiększą razy 400-500%. To jest w ogóle niewykonalne. Znaczy, co mówią politycy, którzy w większości przypadków nie są całkowicie w zrozumieniu gospodarki. Ja dzisiaj czytałem też taki fajny artykuł na temat wymiany w CPK firmie kadry. I tam padło takie sformułowanie, że odwołano prawników, zarząd, który składał się z prawników i powołano specjalistów branżowych. To mi się bardzo podobało, tylko zastanawiam się w kontekście tego, o czym rozmawiamy. Ministrem Obrony Narodowej jest lekarz. Wiceministrem Obrony Narodowej odpowiedzialnym za sejf jest dziennikarz. Jak się popatrzy na poszczególne specjalizacje, to okazuje się, że dla polityków nie przeszkadza brak kompetencji, totalny brak kompetencji. A cały system, ja tylko przypomnę, że w momencie, kiedy obecna koalicja doszła do władzy w 2023 roku, nastąpiło rozdygotanie wszystkich spółek Skarbu Państwa, bo wszędzie wprowadzono prawników, których celem było i zadaniem było szukanie haków na poprzedników.
Tak. No
wtedy
właśnie
zostały sparaliżowane struktury Skarbu Państwa i dopiero obecny minister Skarbu Państwa, MAP-u, zaczął wymieniać tych prawników na rzecz rzeczywiście ludzi, którzy mają jakąkolwiek kompetencję sektorową. Tylko problem polega na tym, że pewne działania zostały wykonane w sposób absurdalny. Więc to jest problem, że my nie szukamy takich rozwiązań, które rozwiązują problemy i budują potencjał, tylko jakbyśmy płynęli, korzystając z wiatru, który w danym momencie jest chwilowo przychylny, ale on w długiej perspektywie i skutkami tego, co wykonujemy, będzie bardzo niekorzystny dla gospodarki i społeczeństwa.
To prawda. I tutaj, panie doktorze, postawimy kropkę, dlatego że za moment godzina 9:00. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, doktor Artur
Bartoszewicz. Bardzo serdecznie jeszcze raz polecamy książki. Drodzy Państwo, czytajcie książki Budujemy Imperium. Można na Allegro sobie ściągnąć, można inne książki na
777.org.pl.
No tak, ale ściąga się przez strony internetowe, drodzy Państwo. Także 777.org.pl. Czytajcie książki.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Rosłoń zrealizował Poranek Wnet. Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli podczas transmisji na YouTubie. Antonina Bartyś wydała program. Ja dziękuję.
I pijcie wodę, drodzy Państwo, i noście kapelusze, bo temperatury są okrutne, ale
mogło być
ja
gorzej.
Nie dęgaryzuję.
Ja miałam dzisiaj studio
Szanghaj. Cieszmy się temperaturą, tylko korzystajmy z tego mądrze. Piękny kapelusz na głowę, drodzy Państwo, nie żadne czapki z daszkiem, bo to głupio wygląda. I dużo, dużo wody.
Dużo wody,
elegancja.
To prawda, ale wilgotność powietrza nie jest duża. Pan z studia Szanghaj powiedział, że mogło być gorzej, naprawdę. Ja wróciłam też z Belgradu 3 dni temu.
Zimę będziemy narzekać, że jest zimno. To prawda. Cieszmy się, drodzy Państwo, z tego, że mamy w Polsce 36 stopni. Jest super.
To prawda. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję
jeszcze
serdecznie.
Pięknego dnia. Do usłyszenia.
Dziękuję.